dzisiaj troszeczkę, myślę, na początek naszego studia będziemy się przenosić w czasie. A taką wyprawę zabiorę was wraz z doktorem Grzegorzem Biszczenikiem, deltiologiem, czyli kolekcjonerem pocztówek. Wszystko się zgadza?
Serdecznie panów tutaj w studiu i wszystkich radiosłuchaczy.
Wraz z doktorem Grzegorzem jest także pani doktor Alina Polak, kurator wystawy, która odbędzie się jutro o godzinie 17 w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Wystawa będzie zatytułowana Dawne Zielonogórskie Restauracje.
Zgadza się. Zapraszam jutro wszystkich serdecznie państwa w studiu i słuchaczy na nasz wernisaż o godzinie 17 w gmachu Muzeum przy Alei Niepodległości. Już teraz mogę zapowiedzieć, że wystawa jest bogata, składa się z dwóch głównych części. Pierwszą i najważniejszą oczywiście jest kolekcja pocztówek dotyczących dawnych zielonogórskich restauracji, a druga, równie bardzo ciekawa, część aranżacyjna składa się z przyborów, przyrządów, szkła, zastawy, ceramiki stołowej, która była wykorzystywana właśnie między innymi w restauracjach. I jest także taka mała niespodzianka. Polifon, czyli dawna szafa grająca z XIX wieku. Można było w niej zmieniać melodie zapisane na starych płytach. Działa ona na zasadzie pozytywki. Jest to bardzo ciekawy eksponat, szczególnie z moich obserwacji podoba się on dzieciom, także bardzo serdecznie zapraszam. A dla miłośników dawnej zastawy stołowej również znajdą się różne ciekawe cymelia do obejrzenia.
Każdy znajdzie coś dla siebie. Grzegorzu, jesteśmy w siedzibie Akademickiego Radia Indeks przy Alei Niepodległości. Jakbyś 100 lat temu tutaj się znalazł, to do jakiej restauracji byś się udał?
W pobliżu tego budynku Akademickiego Radia Index najbliższa restauracja była kawiarnia Kaiser Krone, czyli pod cesarską koroną, czyli na Alei Niepodległości po drugiej stronie ulicy. Dosyć charakterystyczna restauracja, ponieważ budynek aktualnie nie jest dosyć taki bardzo ładnie wystylizowany. Natomiast kiedyś tam był ogród różany, i co może, co po niektórych zaskoczyć, kręgielnia. Ponieważ kręgielnie w Zielonej Górze były bardzo oblegane przez ówczesnych zielonogórzan i to był najpopularniejszy sport w Zielonej Górze.
I było ich więcej niż dzisiaj.
Dokładnie. Obecnie mamy dwie kręgielnie w Zielonej Górze, natomiast prawie 100 lat temu tych kręgielni było spokojnie około 10.
Grzegorzu, jak zaczęła się ta pasja zbierania pocztówek?
18 lat temu pierwsza karta kupiona w nieistniejącym już antykwariacie w Zielonej Górze. Pocztówka z przedstawieniem budynku Elżbietanek, na którym, co ciekawe, była lista zakupów i różnego rodzaju wyliczenia. Ta karta o tyle była ciekawa, że była to karta z lat 30. No i od tej karty właśnie się rozpoczęła cała przygoda z kolekcjonowaniem tego typu materiału ikonograficznego, właśnie jakim są pocztówki, bo trzeba zauważyć, że dla niektórych zbieranie pocztówek może być dosyć infantylne, natomiast karta pocztowa jest doskonałym materiałem do badania dziejów historii miasta i doskonałym materiałem do rewitalizacji budynków, które ostały się do dzisiaj.
Tutaj w Zielonej Górze też na bazie takich pocztówek rewitalizowano budynki?
Na bazie pocztówek był rewitalizowany budynek pogotowia ratunkowego na ulicy Chrobrego i on wygląda tak jak na pocztówce sprzed prawie 100 lat.
Dawne zielonogórskie restauracje. Jakie one były? Bo szykując się do tej rozmowy doszedłem do wniosku, że bardzo różnorodne.
Dokładnie. Profil lokali gastronomicznych był zdecydowanie różniący się od tych profili, które są teraz. Trzeba zauważyć, że gros tych restauracji były restauracjami rodzinnymi, więc miały profil zdecydowanie różny i nie konkurowały między sobą. Przykład jest Aleja Juliusza Słowackiego, gdzie w bliskiej odległości od siebie znajdowały się cztery restauracje. Doskonałym przykładem jest też obecna dzielnica, a właściwie sołectwo Błężycy, gdyż niezbyt trafiona jest nazwanie nowych miejscowości włączonych jako dzielnica Nowe Miasto. Moim skromnym zdaniem powinno się nazywać tak jak kiedyś, czyli Zielona Góra Łężyca. Czyli w Łężycy na ulicy Odrzańskiej w odległości około 10 metrów znajdowały się dwie restauracje. Dwie duże restauracje o całkowicie różnym profilu, które nie konkurowały ze sobą.
Dzisiaj nie jestem sobie w stanie wyobrazić dwóch restauracji w Łężycy. Powiem szczerze.
Tak, jest to dosyć zaskakujące. Natomiast 100 lat temu w każdej miejscowości znajdowała się jakaś gospoda, jakaś piwiarnia, winnica, jakiś wyszynk, który był otwierany typowo okazjonalnie, czyli podczas zbioru winogron. Natomiast, co o dziwo, jest ważne, w takiej miejscowości, znaczy w takiej dzielnicy, jakim obecnie jest Sucha, także były restauracje.
Rozmawialiśmy, jak to gdzieś dzisiaj w miejscach wydawałoby się niekoniecznie stworzonych do restauracji, do zakładania restauracji, można było się stołować, tak jak chociażby w Łężycy. No to ja bym chciał zapytać ciebie, Grzegorzu, jak ci zielonogórzanie dawni funkcjonowali? Te restauracje, które oni odwiedzali, to były ich miejsca takiego stałego stołowania się? Czy oni po prostu z doskoku tam gdzieś przychodzili, wybierali sobie te miejsca przy okazji jakiegoś spaceru? Jak ich to życie wyglądało właśnie patrząc przez pryzmat tych restauracji?
Trzeba sobie na początku odpowiedzieć na pytanie, jak ci mieszkańcy egzystowali. A mianowicie chodzi o to, że większość mieszkańców spędzało dosyć dużo czasu w tego typu restauracjach. Nie wychodziło się tak do restauracji jak obecnie, żeby zjeść obiad i wrócić do domu. Tam szło się rano, jadło się śniadanie, spędzało się czas na przykład na spacerowaniu w ogrodach różanych, które były w restauracjach, czy chociażby w popływaniu na łódkach, które się mogły znajdować na zbiornikach wodnych, które przylegały do tych restauracji. I takich restauracji ze zbiornikami wodnymi było dosyć dużo w Zielonej Górze. Chociażby warto tutaj wspomnieć o Młynie Bantrza na ulicy Nowej, czy popularnym Wagmostawie na Dolinie Luizy. To są te restauracje, które były tak dosyć blisko tego historycznego centrum, czyli kreśląc, niedaleko ratusza. Natomiast były restauracje, które znajdowały się zdecydowanie dalej. Do takich restauracji można zaliczyć restaurację w Lesie Odrzańskim, tak zwany Oderwald, czy chociażby Halbe Majmyle w drodze do dzisiejszej dzielnicy Ochla. To też były ogromne restauracje, gdzie się spędzało cały czas. Do takiej restauracji też mogły być dobudowane na przykład, tak jak wcześniej wspomniałem, kręgielnie czy strzelnice, jak była dobudowana w Halbe Majmyle. Właśnie tam była strzelnica, gdzie mieszkańcy mogli przyjechać, spędzić czas, nie tylko odprężając się na łonie natury, ale także mogli uprawiać sport, czyli pływanie, strzelectwo, czy chociażby popularna gra w karty, bo były przystosowane specjalne sale do gry w karty, czy chociażby w szachy. I taką restauracją w centrum miasta, kawiarnią wiedeńską, gdzie były wydzielone miejsca do gry w karty, w tylnej części restauracji, była właśnie dosyć oblegana przez mieszkańców naszego miasta.
Masz ulubioną restaurację z tamtych czasów?
Dolina Luizy jest bardzo charakterystyczna i moją ulubioną restauracją. Tam zostałem zabrany jako bardzo młody chłopak, kiedy jeszcze ten budynek istniał, można było wejść do niego. Fakt, był już on dosyć zniszczony, natomiast parkiet był, ta muszla koncertowa, która była w tej restauracji, dalej istniała. Natomiast no, budynek popadał w ruinę i obecnie go nie ma. Natomiast można go podziwiać na różnego rodzaju kartach pocztowych, w różnego rodzaju technikach, gdyż był pokazywany już pod koniec XIX wieku na pocztówkach, a aż do końca wojny, czyli do 1945 roku.
Czyli jak się domyślam, to Grzegorzu, jeżeli ktoś by wymyślił wehikuł czasu, to byłbyś jednym z pierwszych, który by się na listę obecności zapisał.
Bardzo chętnie zobaczyłbym Zieloną Górę w tamtym okresie.
No, myślę, że nie jesteś jedyny tak naprawdę.
Myślę, że byłaby dosyć duża kolejka do tego typu urządzenia.
Pani doktor, zwracam się do pani doktor Aliny Polak. Ta wystawa idealnie wpisuje się, można powiedzieć, w obchody winobrania.
Jak najbardziej, zwłaszcza, że wiele eksponatów, które tam pokazujemy poza kartami pocztowymi, pochodzą z zasobów działu winiarskiego. Są to między innymi stare wiadra do chłodzenia wina, tak zwane kratery, dzbanki, dzbanuszki, kufle do piwa. Także dział historyczny użyczył nam eksponatów, butelki po piwie, dział sztuki dawnej, piękna porcelana miśnieńska. Także będzie co zobaczyć, jak najbardziej, w zakresie dawnych naczyń.
A jak myślicie państwo, tamci mieszkańcy Greenbergu odnaleźliby się tutaj na tym dzisiejszym winobraniu?
Może byłoby zbyt hałaśliwie, jak na ich gust. Tak mi się wydaje.
Ja pomijam oczywiście te stragany takie typowo konsumpcyjne, nazwijmy to, jeżeli chodzi o te kożuchy i jakieś tam plastikowe karabiny, ale znaleźliby jakieś miejsce dla siebie, w którym dobrze by się czuli?
Jednocześnie bardzo ciekawe pytanie, a jednocześnie bardzo trudne. Gdyż widząc na pocztówkach tamtego okresu, czyli do 1945 roku, ówcześni mieszkańcy byli bardzo rozrywkowi. Bardzo dużo tańczyli, bardzo dużo się przebierali na winobranie. Te pochody też wyglądały troszeczkę inaczej, bo były wokół ratusza, a teraz są na głównej arterii komunikacyjnej naszego miasta. Mogliby mieć problem z przystosowaniem się do tego dzisiejszego winobrania.